Rozpoczynamy naszą dzisiejszą audycję bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja. Witam pana Andrzeja Podgórskiego, pszczelarza z 50-letnim doświadczeniem. Szczęść Boże, panie Andrzeju, witam serdecznie.
Witam ojca, a szczególnie witam serdecznie słuchaczy Radio Maryja.
Temat naszego dzisiejszego spotkania: wiosenne przygotowanie rodzin pszczelich do sezonu letniego. I to pierwsze pytanie, jak pszczoły przezimowały okres zimowy? No i oczywiście pytamy się o termin rozpoczęcia przygotowań do sezonu letniego.
No jeśli z mojego doświadczenia mogę coś powiedzieć, to przygotowanie do sezonu właśnie to rozpoczyna się niestety już jesienią. Jesienią trzeba zazimować rodziny silne, zdrowe, przede wszystkim zdrowe, silne, żeby później one na wiosnę żeby dobrze przezimowały i żeby na wiosnę był jakiś z tego skutek. Czyli jesienią no niestety musimy zadbać o rodziny bardzo dobrze. Bez lekarstw już teraz nie ujedziemy. Niestety waroza jest tak rozprzestrzeniona na naszych terenach, że musimy o to dbać i stosować odpowiednie środki. Z tym, że trzeba to zrobić niestety jesienią, bo niektórzy może fałszywie młodzi pszczelarze robią to często wiosną, co może część tych składników przedostaje się, bo to są głównie opary, przedostaje się do miodu produkcyjnego. Ale jesienią, gdy to zrobimy, spokojnie możemy spodziewać się na wiosnę czystego miodu, nieskażonego, także, że tutaj jest właściwy termin, to jest jesień. Jesienią, no a następny termin to już jest wiosna. Po przezimowaniu, chociaż u nas bardzo dużo pasiek, może nie całych pasiek, ale części pasiek ginie. Po prostu zdarzały się przypadki, że połowa upadku pszczół przez okres zimowy, po prostu albo źle zazimowane, albo nie na właściwym pokarmie były, także te właśnie niewłaściwe składniki spowodowały, że pszczoły zginęły. No akurat w mojej pasiece, które jak tutaj już prowadzę i od wielu, wielu lat, to nie jest wielka pasieka, potężna, ale taka na własne potrzeby dzieci i wnuków, można tak by powiedzieć. O, i sąsiadów jeszcze. Także taka pasieka nieduża jest i po prostu dbam o to, żeby było od wielu lat, żeby ona była właściwie prowadzona, a więc żeby przynosiła no jakiś tam nie stratę przynajmniej, a dochód, no i żeby było, wszyscy byli zadowoleni. To może tyle o tym przygotowaniu później wiosennym. No przygotowanie wiosenne to polega już na wiosnę, na czyszczeniu uli, to zależy od rodzaju uli, czy to są warszawskie poszerzane, czy wąskie, czy wielkopolskie. No to różnie to wygląda, ale w każdym razie to pasiekę po pierwszym oblocie, gdy temperatura powietrza jest sprzyjająca, trzeba po prostu przejrzeć i oczyścić, bo pszczoły same to robią, że oczyszczają, ale trzeba im pomóc po prostu, żeby było prawidłowo. To ułatwi im pracę. No, muszę powiedzieć, że pszczoła nie żyje długo. Średnio statystycznie pszczoła żyje 42 dni. To znaczy pszczoła robotnica, która pracuje, to jest średnia statystyczna, bo żyje krócej i dłużej. Ale co jest tutaj można powiedzieć pewnym fenomenem, że pszczoły jedne żyją długo, jedne krótko. To jest po prostu, zależy w dużej mierze od tego, czym są karmione. To znaczy czym młode larwy karmią pszczoły. To znaczy pszczoła, ta średnia, mówiłem 42 dni, ale zimą przeżyją kilka miesięcy pszczoły, które są zazimowane. I te pszczoły są już inaczej karmione. I innym pokarmem. A na przykład matka żyje kilka lat, 3-4 lata żyje matka. I to też jest, że jedne pszczoły żyją tak krótko, no ale one pracują oczywiście. Drugie pszczoły żyją kilka miesięcy i to jest niezbadane jeszcze. Badania są robione i to jest jeszcze niezbadane dokładnie do końca. Dlaczego tak się dzieje, że ta sama pszczoła z tego samego jajeczka wylęgnie się pszczoła, która żyje kilka miesięcy, jak matka żyje kilka lat, a niektóre żyją krótko. Także to jest taki ten sezon wiosenny, no to jest najbardziej, od jesieni trzeba przygotowywać te pszczoły do sezonu następnego. Także to tyle może bym miał do powiedzenia, jeśli chodzi o ten sezon przygotowawczy. No oczywiście teraz w tym okresie trzeba zadbać o to, żeby gniazdo było odpowiednio poszerzane, żeby ramki były czyste, wyciągnięte, żeby matka miała gdzie składać jajeczka, żeby pszczoły miały gdzie składać pyłek i nektar przynoszony. Bo przecież teraz przed chwilą byłem właśnie w pasiece, bo mam bliziutko, to w ogóle jest normalnie sprzyjająca taka atmosfera, pogoda, że pszczoły znoszą olbrzymie ilości pyłku, całe smugi, strugi pszczół wchodzące z pyłkiem o różnym kolorze, i czerwony, i ciemny, i jasnożółty. Pięknie to wygląda, naprawdę polecam każdemu, żeby po prostu mógł poobserwować, a najlepiej jakby się sam tym zajął i taką małą pasiekę przydomowo stworzył.
Panie Andrzeju, drugie zagadnienie podczas naszego dzisiejszego spotkania to wykorzystanie pszczół dla zapylania uprawianych roślin.
No i ja bardzo pana słabo słyszę, ale mam nadzieję, że mnie ktoś tam słyszy.
Dobrze słychać.
Jeśli chodzi o słuchaczy. Jeśli chodzi o... Tutaj chciałbym serdecznie złożyć pozdrowienia dla rolników, ponieważ pszczelarstwo i rolnictwo to jest tak nierozłączna dziedzina, że nie da się tego rozerwać. I tutaj rolnicy, którzy rozumieją właśnie potrzebę tej pszczoły na polach, to właśnie dbają o to, żeby ta baza pokarmowa i stosowane środki chemiczne były właściwe. A więc w tym sezonie musimy współpracować po prostu z rolnikami. Rolnicy, były sytuacje w dawniejszych czasach, że rolnik wjeżdżał z opryskiwaczem na pol, na łany rzepaku kwitnące w samo południe, gdzie pszczoła akurat tam przebywała i po prostu niszczył to wszystko. A więc musimy współpracować z rolnikami i u nas mniej więcej ta współpraca zaczyna się coraz lepiej układać. Rolnicy powiadomiają, kiedy chcą dokonać oprysku, tu pasieki, które znajdują się na tym terenie. Poza tym wiedzą, o jakich porach pryskać, że po oblocie pszczół, wiedzą, jakimi środkami pryskać, a więc te pszczoły mają ułatwione to zadanie, ale my musimy z tymi rolnikami też współpracować. Co prawda pszczoła wie, co pobiera z pola. Ona jakiegoś zatrutego nektaru stara się nie pobierać i nie tego. A jeśli już zostanie opryskana na takim łanie kwitnącego pola, no to przeważnie ginie. Już nie doniesie tego nektaru do ula, przeważnie zginie, ale pszczoła, jeśli już jest ten nektar konkretnie skażony, to pszczoła raczej go nie pobiera, no ale to zależy właśnie od ścisłej współpracy rolników, pszczelarzy, no i służb rolnych, którzy też szkolą ludzi, którzy wykonują opryski. Także tutaj myślę, że w tym sezonie, to jest sezon, teraz już się zaczyna praktycznie, już po tym przeglądach wiosennych zaczyna się i tutaj pozyskiwanie. Na razie to pszczoły to wykorzystują jako odbudowę swojej siły, rozwój gniazd pszczelich, rozwój tego. Matka składa w takim sprzyjającym okresie kilka tysięcy jajeczek dziennie. Te pszczoły muszą wiedzieć, jak wykarmić, czym karmić i tak dalej te młode larwy. Wiadomo, że pszczoła posiada no, kilka funkcji. Młoda pszczoła, która się dopiero co wylęgnie, to jest pszczołą tam karmiącą, przynoszącą pyłek. Później pszczoła przynosi już nektar, miód w następnych etapach, ta sama pszczoła. Następnie już jak w wieku już starszym, taka pszczoła staje się tak jak gdyby strażniczką gniazda. Pilnuje, żeby tam nie było rabunku, żeby obce pszczoły nie wchodziły do tej rodziny. Także tutaj podział obowiązków to naprawdę jest takie społeczeństwo, które trzeba podziwiać i brać z niego przykład, bo każdy wie, co ma robić. Także tutaj, jeśli chodzi o ten sezon.
Panie Andrzeju, i trzecie takie zagadnienie, zanim zaprosimy naszych słuchaczy do rozmów. W jaki sposób pozyskiwać miód o najwyższej jakości?
Jeśli chodzi, dobrze, jeśli chodzi o moje doświadczenie w tej dziedzinie, to uważam, że największą jakość ma miód, chociaż są różni smakosze różnych miodów, ale największą tutaj ma miód wielokwiatowy. To jest miód, który teraz się zaczyna. Kwitną wiśnie, zaczynają kwitnąć wiśnie, kwitną już czereśnie, czyli sady zaczynają kwitnąć. Zaraz zakwitnie mniszek lekarski. To jest najróżniejsze składniki w tym miodzie się znajdują. I tutaj po prostu ten miód uważam, ja ze swoich własnych potrzeb uważam za miód najwyższej jakości. Ale co tutaj warto zauważyć? Ten miód wielokwiatowy, no to też zależy z okolic, gdzie ta pasieka się znajduje. Otoczenie pasieki to jest bardzo ważne, żeby to było środowisko w miarę czyste, bo wiadomo, że teraz to już mamy i składowiska różnych środków chemicznych, składowiska różnych nieczystości. No pszczoła tam czasem, ona wie, co pobiera, ale czasem jak coś będzie słodkiego na takim składowisku nieczystości, to też. Także ta pasieka winna być w miarę po znacznej odległości od takich właśnie składowisk nieczystości, baz, gdzie produkuje się środki te chemiczne, bo zawsze tam jakaś ilość przenika do otoczenia i później ten może być skażony, chociaż nie pszczoła wie, co robi, można tak powiedzieć. Ale czyste środowisko to naprawdę jest wielką zaletą, żeby ta pszczoła, otoczenie. No nie zawsze się uda, bo pasieki są w najróżniejszych okolicach Polski i to otoczenie pasiek jest różne, ale gdy to jest takie czyste środowisko, daleko, w miarę daleko od właśnie takich zakładów przemysłowych czy czegoś, wokół troszkę lasu, troszkę łąk, troszkę pastwisk, to jest właśnie, wówczas pozyskujemy miód najwyższej jakości. Miód taki, może bo wielu po prostu tam tradycja mówiła, sprawdzaj miód, czy jest czysty, czy jest prawdziwy miód ołówkiem kopiowym, to nieprawda. Miód na łyżeczce, jak weźmiemy miód i zacznie, przechylimy łyżeczkę, spływać i tworzy się stożek, no to ten miód jest miód płynny, zaznaczam. To jest miód odparowany odpowiednio, nie zawierający za dużej ilości wody, bo to też jest ważne, bo niektórzy pszczelarze jak idą na jakość, chociaż mało takich jest, ale na ilość raczej, nie na jakość, to wówczas po prostu biorą wcześniej to. Miód musi być odparowany w komórkach, gdy pszczoła stwierdzi, bo może tak powiem, że zanim miód dotrze do ula, to znaczy nektar dociera do ula, to pszczoła przynosząca nektar do ula przekazuje go następnej pszczole, która go przetrawia w swoim wolu, tam około nawet 30 minut. Miesza go z enzymami z własnej śliny i przekazuje następnym. Takiego cyklu to około 5 pszczół przerabia właśnie ten miód i dopiero on jest wkładany do komórki i wówczas następuje odparowanie. Pszczoły tam jeszcze zaglądają do tej komórki, gdy jest napełniona i już odparowany odpowiednio, pszczoła to poszywa. Poszycie, że zasklepiona jest ta komórka. I takie ramki właśnie winno się brać, żeby ten miód był naprawdę najwyższej jakości. Bo jak on jest niezasklepiony, jest płynny, rzadki, to nie ma jeszcze tych właściwości takich prawdziwych miodu. Także jakość tutaj jest bardzo ważna. Na przykład wielu, tu takie błędne pojęcie jest wśród kupujących miód i spożywających miód, że w słoikach spożywamy, załóżmy zimą, miód i on jest krystalizowany. To jest prawdopodobnie bardzo dobry miód, bo miód, który nie krystalizuje długo, kilka miesięcy, to jest prawdopodobnie jakaś fałszywka. Miód, prawdziwy miód musi się po jakimś czasie skrystalizować. Na przykład jak ja biorę miód, bo u mnie w okolicy jest bardzo duże plantacje są rzepaku, to jak ja biorę miód poszyty w komórkach, pełnych komórkach poszytych, jak ja biorę, to on za dwa dni już krystalizuje. Za dwa dni robi się bialutki jak smalec. I niektórzy uważają, że taki skrystalizowany miód to jest, że za dużo cukru. Nieprawda. Miód musi skrystalizować. No tam trudniej krystalizuje miód spadziowy i tak dalej, ale to są szczegóły już inne. Także tutaj ten miód naprawdę dobry musi być po jakimś czasie oczywiście. On wielokwiatowy później krystalizuje, później ten miód jesienny z wrzosów też jeszcze później krystalizuje, ale każdy powinien skrystalizować prędzej czy później. Także tutaj miód prawdziwy powinien być skrystalizowany i tego. I tutaj jeszcze raz, że do jakaś moja prośba, żeby właśnie z rolnikami współpracować, bo to rolnictwo i pszczelarstwo ma wiele do znaczenia. Tak, słucham, bo coś...
Tak, panie Andrzeju, ja chciałbym także zaprosić naszych słuchaczy do współtworzenia naszej audycji. Przypominam numery telefonów: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Zapraszam Państwa do telefonicznego kontaktu z nami. Wiosenne przygotowanie rodzin pszczelich do sezonu letniego. Gościem jest naszej audycji pan Andrzej Podgórski, pszczelarz z 50-letnim doświadczeniem. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam, Michał z Podkarpacia.
Witamy, panie Michale.
Ja bardzo, bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem pierwszy raz, troszeczkę się denerwuję. Bardzo, bardzo dziękuję w ogóle za te audycje, właśnie porady porady
ekologa.
Ja chciałem tylko powiedzieć, bo sam jestem młodym pszczelarzem, młodym to znaczy dopiero teraz piąty sezon tak naprawdę. I tutaj chciałem powiedzieć, że też to mnie bardzo zafascynowało i też chciałem zachęcić też może ludzi, którzy gdzieś tam te pszczoły tak na boku tylko widzą, które gdzieś tam latają, ale kiedy sam zaglądnąłem do tego ula, można powiedzieć, bo w ogóle pochodzę z takiej rodziny pszczelarskiej, to bardzo mnie to zafascynowało. I tutaj też mogę powiedzieć, że zobaczyłem tam po prostu Pana Boga w tym. Naprawdę taka mała pszczoła i że właśnie Stwórca jest taki genialny, tak? To wszystko tam poukładane. No dla mnie to było bardzo fascynujące i mogę powiedzieć, że to mnie bardzo pociągnęło dalej. No w tej chwili jestem w szkole pszczelarskiej w Pszczelej Woli koło Lublina. Jakby poszerzam też tą wiedzę, tak? I zachęcam. To tyle, co chciałem powiedzieć. Bardzo dziękuję.
Bardzo, bardzo dziękujemy, panie Andrzeju. Młody pszczelarz, piąty sezon za nim.
No, pan... Miło mi, naprawdę miło.
Tak, a pan z ogromnym doświadczeniem, no i to rodzące się pytanie, rzeczywiście, czy naprawdę warto zajmować się pszczelarstwem? No.
Wie pan co, ja byłem, to znaczy jestem emerytowanym nauczycielem i posiadam właśnie taką małą działeczkę, kupiłem co po przejściu na emeryturę i zajmuję się prawie że wszystkim. Mam wszystko własne i naprawdę pszczoły to jest, pasjonuję się tym, no poza jeszcze kilka innych dziedzin mnie interesuje, ale naprawdę to jest coś wspaniałego pszczoły, jak tam jest wszystko poukładane. Tak żartobliwie mówiąc, najtrudniejsze zadanie tam mają trutnie, ponieważ muszą zrobić swoje i zginą.
Tak, a my odbierzemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria, halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon? Proszę wyłączyć radio i rozpocząć wypowiedź.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam takie zapytanie, bo tutaj usłyszałam już na końcówce. Jeżeli właśnie jest osoba, która w jakiś sposób się trochę interesuje i chciałaby właśnie mieć własne ule, to od czego tak naprawdę, może to jest, nie wiem, może to nie pytanie na tą chwilę, ale od czego tak naprawdę powinna zacząć?
Jak pani na imię?
Jola.
Dziękujemy pani, pozdrawiamy. Panie Andrzeju, no od czego trzeba zacząć, jeżeli ktoś zapragnie zajmować się pszczelarstwem?
Od czego trzeba zacząć, tak? No naprawdę początek bywa czasem troszeczkę trudny, ale kontakt z okolicznym jakimś pszczelarzem, który pomoże pani no, wejść w ten temat, bo nie wiem, jaką tam pani ma wiedzę odnośnie pszczelarstwa, ale teraz jest wiele takich instytucji, które tak popierają naprawdę pszczelarstwo, że można po prostu wejść w to i nawet uzyskać dotacje pewne z budżetu państwa czy z budżetu firm, że na zakup uli czy zakup odkładów pszczelich, zakup całych rodzin. Także tutaj wie pani sama, no może pani zakupić jakieś tam gdzieś, ktoś chce sprzedać 2-3 ule. Na początek trzeba zacząć od czegoś niedużego, później można to rozwijać, ale pewna wiedza od samego początku jest potrzebna. Także ja tutaj to też niektórym młodym pszczelarzom pomagam. No chcę kupić tam 2-3 rodziny pszczele, ule i mówi, no pomóż mi, doradź mi tutaj, co zrobić, jak zrobić. I naprawdę tych młodych niektórych pszczelarzy, może nie młodych już młodym stażem, ale nie młodym wiekiem. Także tym pomagam, jeśli w miarę możliwości. Doradzam, co zrobić, jak zrobić, jakie typy uli. Także tutaj najlepiej, jakby pani weszła w jakiś kontakt, na pewno tam gdzieś w okolicy jakiś doświadczony, w miarę doświadczony pszczelarz, który pani by pomógł no rozwinąć ten początek, a później to jak już to panią wciągnie, to już później sama własnym doświadczeniem. No oczywiście wiedza, literatura jest też potrzebna. Cały zestaw książek. Poza tym teraz mamy jeszcze internet, gdzie wszystkie takie niejasne sprawy możemy bardzo szybko sobie tu wyjaśnić, rozwiązać. No ale największe to jest jednak doświadczenie.
Odbierzemy.
W internecie czy w literaturze wszystkiego się no dowiemy, ale to trzeba zastosować później to w praktyce, w życiu, no to jest troszeczkę trudniejsze.
Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Łucja z Pomorza Zachodniego.
Proszę bardzo, pani
Ja Łucja. Tylko jedno pytanie odnośnie miodu akacjowego. Ponieważ ja go preferuję, według mnie jest najłagodniejszy, mam problemy żołądkowe, refluksowe. I on się no nie krystalizuje. Czy to znaczy, że ja mam źródło takie niepewne, czy ten miód akurat nie? Znaczy krystalizuje się po dłuższym czasie bardzo, ale nigdy nie jest taki do końca skrystalizowany. Jakby pan był uprzejmy mi odpowiedzieć, jaka jest właśnie właściwość tego miodu akacjowego.
Dziękujemy. Panie Andrzeju, proszę bardzo.
Tutaj wie pani, ja też bardzo Bardzo lubię miód akacjowy, chociaż u nas nie ma takiego typowego, w moim rejonie takiego typowego miodu akacjowego, bo to są nieraz całe okolice, gdzie całe aleje akacji, to znaczy rubini, są całe okolice i ten miód naprawdę jest bardzo fajny, łagodny, taki zapachowy, po takim lekkim kolorem zieleni. I to jest wspaniały miód, z tym, że na różne dolegliwości stosujemy różne miody, ale skrystalizować też winien się, z tym, że czasem tworzą się takie grube, przepraszam, grube ziarna krystaliczne i on takie grube kwiaty dostaje ten miód, ale może nie zupełnie czasem, może nie jest odpowiednio jeszcze wymieszany, bo same teraz technika produkcji miodu poszła tak daleko, macerowanie miodu i tak dalej, ale to już są szczegóły. Ale prędzej, raczej później powinien, on wolniej krystalizuje miód akacjowy i zależy jeszcze jaką domieszkę ma miodu innego, bo to trudno tam teraz, trudno jest o to, żeby był tylko czysto załóżmy akacjowy, czy czysto, najprędzej jeszcze czysto jest rzepakowy, bo jak cała plantacja jest obok, to a tak to zawsze są jakieś domieszki innych miodów, innych nektarów w tym miodzie. Także tutaj, wie pani, co pani doradzić? Sprawdzi pani to źródło, ale może być zupełnie czysty, porządny miód naprawdę, tylko no po prostu wolniej krystalizuje, zależy jeszcze od przechowywania miodu, to też zależy. Miód powinien być przechowywany w ciemnych pomieszczeniach, szczelnie zamkniętych. On może z amfor wydobywali miód, który nadawał się do spożycia i tak dalej. Ale same przechowywanie też. Miód, który nie skrystalizuje i będzie stał kilka miesięcy, to znaczy albo jest przeważnie, może być prawdziwy miód, ale może być po prostu podgrzewany czy coś takiego. A to miód podgrzewany traci na wartości bardzo dużo. Także jeszcze jaka temperatura podgrzewania i tak dalej. Także nie powinien być miód podgrzewany w ciemnym pomieszczeniu stać, w szczelnie zamkniętym pojemniku, bo nieraz ktoś na przykład nabiera ze słoika, bierze miód, nóż ma od masła i smaruje chleb tym miodem i nabiera z tego i później, oj, miód jest chyba sfałszowany, bo zaczyna fermentacja się. Także tutaj czystość naczyń ma duże znaczenie, przechowywanie miodu też. No, prędzej czy później może nie zupełnie skrystalizuje się pani ten miód, ale ziarna krystalizacyjne jak się już pokażą, to znaczy, że to jest miód prawdziwy, prawidłowy.
Panie Andrzeju, musimy kończyć dzisiejsze spotkanie. Na pewno będziemy powracać do tych tematów. Bardzo gorąco pana pozdrawiam. Bóg zapłać z panem Bogiem.
Ja również pozdrawiam. Jeśli można, dwa zdania. Można jeszcze?
Tak, ale tak już to dosłownie.
Przede wszystkim chciałbym jeszcze raz pozdrowić wszystkich pszczelarzy, rolników i myśliwych, bo też poluję.
Bardzo dziękuję. Gościem dzisiejszej audycji Porady Ekologa był pan Andrzej Podgórski, pszczelarz z 50-letnim doświadczeniem.